Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Tym razem będę mówił o moim kolejnym chińskim marzeniu. To jest piąty odcinek, kolejnym chińskim marzeniu, ale tym razem to jest coś, co odbiega, może nie zupełnie, ale jednak odbiega od sfer, o których mówiłem do tej pory. Może zacznę od tego, że to, o czym w tej chwili mówię, w mojej głowie już tkwiło 2 lata przynajmniej. 2 lata się z tym woziłem, 2 lata nie dawało mi to spokoju. Nie wiedziałem, co z tym fantem mam zrobić, czy napisać to, czy opisać to, czy powiedzieć o tym. Należy to, o czym będę mówił, nie wiem, czy w jakimś znacznym stopniu odbiega od tych moich poprzednich marzeń, które chciałbym, aby w Chinach były zrealizowane, bardzo chciałbym w nich uczestniczyć. Więc nie wiem, czy to bardzo odbiega, też Państwo zdecydujecie o tym. Natomiast to jest ze mną, ten temat jest ze mną od dawna i ten temat nurtuje mnie od dawna. Bo temat jest niezwykle ważny. Chciałbym, żeby zmieniła się jedna rzecz w Chinach, a mianowicie, żeby Chiny przestały być bezbronne. Chodzi mi o lotnictwo chińskie, o możliwości obrony powiedziałem, a nie ataku, o możliwości obrony swoich wód terytorialnych, swoich granic. I tutaj widzę jednego agresora. Są nim Stany Zjednoczone. Oczywiście. I co tego nie ma. Przepraszam. Żadnej wątpliwości. Z reguły, kiedy mówi się o lotnictwie, kiedy mówi się o samolotach, no to mówi się o jakichś wyrafinowanych, wysublimowanych technologiach, które kosztują miliardy, dosłownie miliardy za jeden samolot, bo tak to w tej chwili w Stanach Zjednoczonych wygląda. Natomiast ja podszedłem do sprawy lotnictwa obronnego, lotnictwa wojskowego, z zupełnie innego, z zupełnie innej strony. Ja stwierdziłem, że to lotnictwo, które w tej chwili jest, no to jest, inaczej nie ma szans stawić czoła na przykład lotnictwu amerykańskiemu, wspomaganemu załóżmy przez lotnictwo japońskie, po prostu nie ma szans. To jest jednak technologicznie znacząco w tyle, no i ilościowo zupełnie nie to. No właśnie, ilościowo. Bo mili Państwo, jest nieistotne, czy tych samolotów jest 5 tysięcy, czy 8 tysięcy, czy 10 tysięcy, czy 12, naprawdę bez znaczenia. Po prostu Amerykanie mają miażdżącą przewagę. Mają przewagę na morzu. No może na morzu ta przewaga nie jest aż tak znaczna. Ale jednak mają tą przewagę. Natomiast w powietrzu mają już przewagę miażdżącą. No i co można zrobić? Co można zrobić, żeby tą przewagę zniwelować? Praktycznie do zera. No i tak się nad tym zastanawiałem dawno temu i doszedłem do śmiesznie prostego wniosku. Trzeba stworzyć potencjał lotniczy, potencjał produkcyjny, który będzie w stanie wyprodukować bardzo dużą ilość, powtarzam, bardzo dużą ilość, w granicach do 100 tysięcy sztuk bardzo tanich samolotów. A wojskowych oczywiście. Może powiem tak. Zacznę od tego, że tak, bo w tym rzecz właśnie, że olbrzymia ilość tych samolotów w przyszłości, myślę, że gdyby się udało uruchomić produkcję właśnie ogromnie taniego, ale ogromnie taniego, to nie taniego, ale takiego, tak taniego samolotu, który by wychodził taśmowo z fabryki. W żadnym wypadku nie zaawansowanego technologicznie. W żadnym wypadku. Wręcz odwrotnie. A zresztą do tego dojdę. Więc trzeba by było jakby wzorować się na Niemcach w czasie, z czasu II wojny światowej, kiedy oni wypuszczali swoje Messerschmitty. A jeszcze bardziej bliższe temu jest Zero, japońskie Zero z czasu II wojny światowej, które były masowo produkowane. Był to samolot bardzo prosty. I właśnie o to chodzi. Chodzi mi o to, żeby wybudować, żeby zbudować, znaczy, żeby zaakceptować naprzód sam pomysł, żeby gdzieś tam na szczytach władzy ktoś wymyślił to, co ja wymyśliłem. Mam nadzieję, że może to już jest w toku, bo nie wierzę, żebym był jedyny, który to proponuje. Żeby wymyślono, że trzeba zbudować śmiesznie tani, bo w cenie ciężarówki samolot myśliwski, oczywiście przynajmniej w dwóch, trzech wersjach, który po pierwsze byłby śmiesznie prosty w konstrukcji, po drugie byłoby bardzo dobrze, gdyby był oczywiście wyprodukowany w technologii slide, czyli w technologii może nie niewidzialnej, ten samolot byłby zupełnie niewidzialny, ale stealth, nie slide, stealth, nie w technologii zupełnie niewidzialnej, bo tego się nie da zrobić, ale w technologii, która by pozwalała na jednak znaczną niewidzialność, znaczny procent niewidzialności tego samolotu. Myślę, że przy tak dużej ilości produkcji, a może nawet większej, to by się dało zrobić. Znaczy, te ceny udałoby się utrzymać na niskim poziomie. No i teraz tak, więc bardzo tani. Skąd ta taniość by się brała? Po pierwsze, minimalna elektronika lub prawie w ogóle brak elektroniki na pokładzie tego samolotu. Powiem tak, znaczy wszyscy się oczywiście pukną w głowę, no jak to w dobie elektroniki, żeby samolot nie miał elektroniki? Tak, proszę Państwa, właśnie w tym rzecz. Właśnie w tym rzecz. Ten samolot powinien być całkowicie, prawie całkowicie pozbawiony elektroniki. W każdym razie, a dlaczego? No bardzo prosto. Przyszła wojna, czy przyszły działania wojskowe, a będą się w dużej mierze, jeśli to będą działania przeciwników zaawansowanych, tak jak w tym przypadku mówimy o Armii Stanów Zjednoczonych i Armii Chińskiej, te działania byłyby na początku skierowane na zniszczenie elektroniki przeciwnika. I cały czas, jak jestem o tym przekonany, cały czas wojna elektroniczna byłaby jakby takim backgroundem, jakąś podstawą tej wojny. Więc innymi słowy, skoro będą to działania zmierzone na zlikwidowanie, zniszczenie elektronik przeciwnika, no to przecież nie można sobie pozwolić na to, aby produkować samoloty, które w założeniu będą zniszczone, znaczy których elektronika, których działanie będzie zniszczone przez tą wojnę elektroniczną. Czyli innymi słowy, te wszystkie urządzenia, awionika następnie całe uzbrojenie musi być oparte na starych fundamentach, na starych zasadach działania, których ja oczywiście nie znam. Ja nie jestem specjalistą w dziedzinie lotnictwa. Nie i nie będę. Natomiast ja wiem, czego ja chcę. Od tego są specjaliści, żeby mi powiedzieć: wie pan, to można zrobić tak i tak. Otóż ja jestem absolutnie pewien, że ten samolot albo powinien mieć zatopioną elektronikę, tak żeby na nią nic nie działało, ale nie wiem, czy to możliwe, a jeśli nie, to pozbawiony tejże elektroniki. A w każdym razie ten samolot musi być odporny na działanie wojny elektronicznej. A jak powiedziałem, warunkiem podstawowym jego produkcji jest taniość. Po pierwsze tani musi być, po drugie tani i po trzecie tani. Ale to nie oznacza, że on ma być niefunkcjonalny, ma być zły, ma czegoś nie robić. Ten samolot, tani jak powiedziałem w założeniu, w produkcji, ten samolot ma doprowadzić, ma móc prowadzić przede wszystkim działania obronne, jak powiedziałem. Co ja przez to rozumiem? Rozumiem przez to obronę wód terytorialnych Chin. Rozumiem przez to obronę lądu, wód terytorialnych przed różnymi okrętami wojennymi przeciwnika, amerykańskimi z reguły, ale pewnie nie tylko, bo japońskimi zapewne też, ale przede wszystkim wód terytorialnych, obronę wód terytorialnych, więc torpedy, nie żadne rakiety, torpedy. Więc ta część tego lotnictwa opartego na jednym modelu samolotu, powtarzam jeszcze raz, na jednym modelu samolotu z pewnymi zmianami dotyczącymi właśnie tego, że samoloty, które chroniłyby wody terytorialne, byłyby nosicielami torped, proszę Państwa. Śmieszne to? Dziwne? Tak, być może, ale ja tak sobie to wymyśliłem. Z reguły, jak Państwo wiecie, torpedy są przez cokolwiek innego, noszone przez inne nośniki. Ale ja sobie wymyśliłem, że te samoloty nosiłyby torpedy. Te samoloty, które by były ochroną wybrzeża, nosiłyby torpedy. Samoloty, które by stanowiły obronę już na lądzie przeciwko siłom pancernym, byłyby wyposażone w jakieś rakiety powietrze-ziemia. Ale też rakiety, myślę, że nie sterowane elektronicznie. Proszę zapamiętać, proszę Państwa, ja wracam do czasu II wojny światowej, bo wtedy oko pilota decyduje o trafie. Oczywiście ja w tej chwili nie wiem, czy wojna elektroniczna może wyeliminować na przykład podczerwień, czy cokolwiek, jakiekolwiek działania mogą wyeliminować atak rakiety na podczerwień. Nie znam się na tym. Ja na tysiącu sprawach się nie znam. Ale są ludzie, którzy się znają, którzy gdyby im zadać to pytanie, to by odpowiedzieli na nie. Ja na razie daję pomysły. Otóż to jest ta część samolotów, która by była w stanie atakować kolumny pancerne przeciwnika. No i trzecia część samolotów, jakby trzeci model samolotu, który mógłby wspomagać wojska lądowe w operacjach przeciwko żołnierzom. A więc zupełnie inaczej wyposażony w broń, tam powiedzmy sobie maszynową, działka, tak jak to właśnie było w czasie II wojny światowej. No i teraz tak. Więc jak powiedziałem, to byłyby trzy wersje tego samego samolotu. Dlaczego mówię o trzech wersjach? No dlatego, że pierwsza wersja, w której samolot musiałby dźwigać pod sobą torpedę, no to byłby na pewno, i nic więcej w zasadzie, on byłby tak naprawdę chyba jednak bezbronny, za wyjątkiem może broni maszynowej. Być może, no tak, chyba jednak tak, bo coś jednak musi mieć. Więc ten samolot musiałby mieć być może mocniejszy silnik, ale mocniejszy. Samolot, który by atakował kolumny pancerne, musiałby mieć być może właśnie jeszcze inną charakterystykę tego samego silnika. Trzeci samolot, który by wspomagał wojska lądowe, zapewne musiał też być też mieć jakąś inną charakterystykę tego silnika. No ale to są trzy różne typy, różne charakterystyki tego samego silnika. Dlaczego ja mówię o tym samym silniku? Ano dlatego, żeby zmniejszyć koszty. I teraz rzecz, która dla Państwa się wyda, Państwu się wyda zupełnie kuriozalna, ale moim skromnym zdaniem ten samolot powinien latać poniżej prędkości dźwięku. Tak, proszę Państwa, poniżej prędkości dźwięku. Być może nawet, ja oczywiście powtarzam po raz kolejny, nie jestem specjalistą w dziedzinie lotnictwa, więc odnoszę wrażenie, więc nie jestem do końca pewien, czy żeby osiągnąć prędkość 800 maksymalnie, 800 z kawałkiem, czy żeby osiągnąć tą prędkość, to potrzebny jest silnik turboodrzutowy, czy wystarczy śmigło? Tak, proszę Państwa. Ja myślę o tym, że być może należałoby powrócić do silnika turbośmigłowego. Ale to jest też kwestia do jakby wypracowania przez inżynierów. I teraz tak. Powiecie Państwo, no przecież to nie ma żadnego sensu, co ten Pilch mówi. Przecież F-16 czy tam 18 czy te inne jeszcze bardziej zaawansowane mają rakiety, które odpalą na z odległości 160 km i te biedne samolociny, nawet chińskie, nawet nie dolecą do punktu wyjścia. Tak, macie Państwo rację. Ale ja pomyślałem o tym. Otóż samoloty w żadnym wypadku nie będą wyposażone w systemy, które są wyposażone samoloty amerykańskie. Nie. Natomiast te samoloty, proszę nie zapomnieć o tym, mają operować w obszarze obrony. Znaczy mają bronić kraju. Nie mają atakować odległości 1000-2000 km dalej. Mają operować w obszarze 300-500-700 km. Czyli innymi słowy, te samoloty musiały być wspomagane, musiały być w pewnym sensie ochraniane przez wojska rakietowe, przez baterie rakiet, które by towarzyszyły tym grupom samolotów. I teraz pytanie, zapewne Państwa pytanie jest, no na cholerę to, po co tyle? Znaczy, bo moim założeniem jest to, że ma być wyprodukowane dziesiątki tysięcy, jeśli nie 100 tysięcy, jeśli nie, można by przyjąć na przykład granicę 100 tysięcy. Po co tyle takiego badziewia? No więc po pierwsze to nie było badziewie. Bo jak powiadam, te samoloty, po pierwsze, jeśli one zaatakowałyby na przykład, proszę sobie wyobrazić, że sytuacja wcale nie hipotetyczna, że Chiny ustanawiają, że Chiny mają jakimś tam obszar swojego morza wewnętrznego, nazwijmy to w cudzysłowie, chronionego przez nich, przez Chiny, przez wojska chińskie, i nagle wpływa tam flotylla, 8. czy 9. flota Pacyfiku, czyli lotniskowiec z 12 okrętami. Nie zamierzają nie tylko odpłynąć, ale wręcz zmierzają w kierunku wybrzeża. Załóżmy, że jest to pokaz siły. To wiecie Państwo, co ja bym wtedy zrobił, gdybym był jedną z osób decyzyjnych, znaczy gdybym miał do dyspozycji, załóżmy, 20 tysięcy samolotów, czy 30 tysięcy samolotów na wybrzeżu. Wtedy rozkazałbym, powiedzmy sobie, 2 czy 3 tysiącom samolotów dolecieć na to miejsce, w okolice tego miejsca, z różnych oczywiście stron, i na bardzo niskiej wysokości, bo to byłyby tylko samoloty pierwszego typu, czyli noszą, no, niosące ze sobą torpedy. I wtedy przy 2 czy 3 tysiącach samolotów kilkanaście okrętów byłoby bez cienia szans. Nawet jeśli byłyby w stanie zniszczyć 20%, 15-20% tych samolotów, wszystkie poszłyby na dno. Wszystkie. Ponieważ wystarczyłoby, żeby te torpedy można było odpalić wystarczająco daleko od samolotów. Mili Państwo, chodzi o masę. O atak masą. Skoro nie możemy, nie stać nas, nie potrafimy zrobić samolotu, który jest szczytem techniki i nie możemy go zrobić w 20 tysiącach egzemplarzy, to musimy zrobić coś, co nie jest szczytem techniki, ale jest w stanie podejść na wystarczająco dużą odległość, żeby puścić torpedę, której już nic nie zatrzyma. Tak, proszę Państwa, tak to sobie wyobrażam. To jest moje marzenie. I teraz oczywiście, żeby tak, bo widzicie Państwo, jeśli będzie te na wybrzeżu tylko te 20, 30 czy 40 tysięcy samolotów, to wtedy Amerykanie 20 razy się zastanowią, czy zrobić to, co zrobili niedawno. Czyli ich niszczyciel torpedowy podszedł bardzo blisko Liaoninga i dopiero osłona niszczyciela, która stanęła mu na drodze i omal nie doszło do zderzenia tych dwóch okrętów, chińska obrona jakby zniechęciła przeciwnika do tego typu akcji. Mili Państwo, gdyby tych samolotów były tysiące, dziesiątki tysięcy, to jak powiadam jeszcze raz, dowództwo amerykańskie 20 razy by się zastanowiło, zanim by wykonało taki manewr. I teraz wracając do punktu wyjścia, czyli naprzód trzeba coś takiego zaprojektować. Tak, oczywiście. Znaczy przede wszystkim naprzód trzeba podjąć decyzję o tym, żeby coś takiego zrobić. Mili Państwo, gdyby taki samolot mógł kosztować, jak powiedziałem, ciężarówkę, no tyle co ciężarówka, 300 tysięcy złotych, powiedzmy sobie, gdzieś w granicach pół miliona juanów. A to jest do zrobienia. Powiem więcej. Ja bym, będąc na miejscu tych wielkich, potężnych magnatów finansowych chińskich, ja bym zrobił coś podobnego takiego. Ja bym ich spróbował namówić. Znaczy ja bym właśnie spróbował namówić kilku wielkich, bardzo potężnych ludzi Chin i powiedział im, panowie, ja uważam, że po pierwsze powinniście zaproponować rządowi chińskiemu, że wy stworzycie grupę lotniczą, znaczy grupę w tym sensie, że grupę produkcyjną, i wyprodukujecie im w ciągu, no nie wiem, 3-4 lat 80-60 tysięcy samolotów, a będziecie później produkować dalej. Z myślą oczywiście na przykład na eksport. Na przykład. Ale wy nie będziecie zajmowali uzbrojeniem tego. Możecie, ale nie musicie. Wy po prostu możecie, ale nie musicie produkować goły samolot, w którym wojskowe zakłady będą tylko montowały karabiny, rakiety, no różne rzeczy. W każdym razie to wszystko oczywiście, te wszystkie miejsca będą zaklepane jakby w samolocie. To na to tylko będzie miejsce włożyć, koniec, kropka. Żeby nikt nie miał pretensji, że cywile biorą się za sprawy armijne. Za sprawy lotnictwa wojskowego. Więc po pierwsze trzeba by było przekonać grupę, bo to na pewno by kosztowało pewnie paręnaście miliardów uruchomienie tego typu zakładu. Bo ja myślę, no ale to jeszcze chwilę. Więc tak, więc to kosztowałoby dużo pieniędzy. Słowem, i uważam, że ten samolot mógłby być, powinien wręcz być produkowany przez chińskie i tylko, oczywiście, co tu mówić, no chińskie i tylko chińskie konsorcjum fabryk. Po drugie, ten samolot powinien być produkowany, myślę, że w jednym miejscu, ale w środku kraju, gdzieś w Syczuaniu. Może gdzieś tam na zbiegu granic Syczuanu, Qinghai, Gansu, tam w tych okolicach. Dlaczego? Bezpieczeństwo. Po trzecie, uważam, że te fabryki, które będą produkowały ten samolot, wszystkie powinny być na miejscu. Powinno być wszystko zrobione od samego początku. Silniki od początku. Silniki na miejscu. A płatowce na miejscu. Cała awionika na miejscu. Wszystko na miejscu. Czyli tam, głęboko w kraju. Powiecie Państwo, to jest nierealne, ponieważ możliwości transportowe. A! Proszę Państwa. Nie ma rzeczy nie do zrealizowania, jak się chce. Po pierwsze, to oczywiście nie ma sensu sprowadzać rudy żelaza z Hubei, czy z Hebei, czy z Hunanu, gdzieś tam, czy z Jiangsu. No oczywiście, że nie. Ani nie ma sensu sprowadzać tego wszystkiego z drugiej strony z Xinjiangu. Nie. Zapewne Wszystko zależy od tego, znaczy powiem tak, na pewno byłaby potrzebna jakaś linia kolejowa, lub znaczy nie jedna, tylko przynajmniej dwie, które alternatywnie mogłyby dostarczać, przez które można by dostarczać przynajmniej na początku różne materiały do budowy, a później być może na miejscu postawić fabryki, które już z półfabrykatów będą produkowały całą resztę. Mogę sobie wyobrazić, że jeśli to byłby metal, to kęsy stalowe mogłyby przychodzić, dopiero na miejscu byłaby walcownia, która by to wszystko robiła. No ale to są szczegóły, to są drobiazgi, prawda? Mnie chodzi o to, że ze względów bezpieczeństwa te fabryki, ten kompleks fabryk powinien być gdzieś zorganizowany właśnie w północnym, albo w północnym Syczuanie, albo we wschodnim Qinghai, nie wiem, no coś koło tego, Golmud, być może Golmud. I teraz tak, to mamy ten etap. Więc przede wszystkim najważniejszą rzeczą jest to, żeby zaakceptowały, najważniejsze władze zaakceptowały ten pomysł. Wobec tego to przecież nie ma sensu, prawda? Ja uważam, że pierwsze kilkadziesiąt tysięcy sztuk powinno być tylko zrobione na potrzeby własne Chin, natomiast można sobie wyobrazić, że pozostałe samoloty, następne samoloty po kilku latach można już produkować na eksport. Proszę nie zapomnieć o tym, że nie ma takiej możliwości, żeby te samoloty stanowiły zagrożenie dla Chin, ponieważ te samoloty będą, tak jak już kilkakrotnie powiedziałem, będą samolotami służącymi do obrony, czyli ich zasięg będzie stosunkowo niewielki. I taki ma być. A Co dalej? No więc w momencie, gdyby w ogóle taka koncepcja uzyskała akceptację w biurze politycznym, bo myślę, że komitet się stałym w biurze politycznym, bo myślę, że na tym szczeblu to takie decyzje zapadają, to wtedy oczywiście trzeba by było się wziąć za rozważanie, jaka to ma być konstrukcja tego samolotu. I tu, moi Państwo, pewnie się znowu uśmiejecie ze mnie, ale ja widzę tutaj rolę Polaków. Tak, mili Państwo, zniszczono nam przemysł lotniczy, naszych fachowców, którzy są najwyższej światowej klasy, zgnojono, śmiają się wszyscy z nich, nic nie jest produkowane, a my mamy naprawdę wyśmienitych fachowców. Mieliśmy, mamy i będziemy mieć wyśmienitych fachowców, tylko trzeba ich spożytkować. I ja sobie wyobrażam, że na potrzeby tego projektu, przeszwarcowałbym, po prostu kupiłbym w Polsce kilkudziesięciu ludzi, którzy być może w oparciu o już istniejące projekty, nie wiem, czy Państwo słyszeliście o projekcie Skorpion, który nigdy nie będzie produkowany. Nie wiem, być może to jest oczywiście tylko przykład. Być może kiepski, bo zapewne ten samolot nafaszerowany jest elektroniką. A ten, o którym ja mówię, nie może być. Nie może mieć tej elektroniki. Ale tu chodzi o rozwiązania silnika, o rozwiązania płatowców, o rozwiązania właśnie płatu. Słowem, chciałbym, żeby polscy inżynierowie pokazali, na co ich stać. A stać ich na olbrzymi wysiłek, który mógłby owocować fantastycznymi efektami. No ale to trzeba chcieć. Mogę sobie wyobrazić taką sytuację, że to właśnie Polacy mogliby uczestniczyć w tym projekcie. Mogę sobie również wyobrazić, że trzeba by zrobić, że można by, nie trzeba by, a właściwie trzeba by chyba by jednak zrobić przegląd konstrukcji prostych konstrukcji, które istnieją na świecie, konstrukcji, które można by użyć do tego celu. Żeby nie wymyślać wszystkiego od początku, bo potrzebne są rozwiązania proste, ale równocześnie dobrze by było, żeby były użyte rozwiązania sprawdzone. Więc byłoby świetnie, gdyby to już istniało lub kiedyś w przeszłości. W przeszłości istniało. Tak, proszę Państwa. W przeszłości, gdyby istniało. Chciałbym bardzo, żeby ten samolot, czy te dziesiątki tysięcy tych samolotów mogły być produkowane taśmowo. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, jak wygląda hala produkcyjna najnowszych modeli samolotów, samochodów. Nie samolotów, nie. Samochodów. Wyraźnie mówię samochodów. A najnowsze samochody są produkowane przy pomocy automatów. To automaty składają. Ludzie tylko są pomocni. Ludzie tylko nadzorują te działania. Również tutaj widziałbym rolę polskich inżynierów, którzy by potrafili złożyć te automaty. Potrafiliby zaprojektować, nie złożyć, zaprojektować i doprowadzić do tego, aby te automaty pracowały i stanowiły podstawowe wyposażenie tych fabryk, zarówno fabryki produkujące silniki, jak i tego miejsca, w którym składany jest samolot. Myślę, że to jest w tej chwili nierealizowane nigdzie. To, o czym w tej chwili mówię, nie jest realizowane nigdzie, co nie oznacza, że tak nie powinno być. Bo, moi Państwo, wprawdzie ludzie, to jest najtańszy element, i można by w ten sposób obniżyć koszty, ale najbardziej zawodny. ludzki błąd bardzo często jest przyczyną awarii. A te, chciałbym, aby te samoloty były tak niezawodne, jak kiedyś były niezawodne Messerschmitty, jak kiedyś były niezawodne Zero, po prostu niezawodne. Tak jak RWD, polskie RWD. Słowem, niezawodność jest jakby musiała być wpisana w ten samolot. No i teraz co? Powiedzmy sobie, że mamy decyzję najwyższych władz, że wybrany został model, że zaprojektowano, czy też wzięto z kubki jakiś model samolotu, zaczyna się produkcja, no i co? No i kto go będzie pilotował? Gdzie te dziesiątki tysięcy pilotów? Tak, proszę Państwa, to kolejny problem. Otóż w momencie, gdyby rozpoczynano w ogóle myślenie o tym, to ja myślę, ta grupa przemysłowców, ta grupa największych tuzów finansowych Chin powinna byłaby podjąć decyzję o wstępnym na samym początku, rozpoczęciu produkcji, nawet jeszcze wtedy, kiedy nie ma decyzji, rozpoczęciu produkcji, proszę Państwa, symulatorów lotu. Nie takich prostych, takich symulatorów lotu, które by spowodowały, bo tych symulatorów lotu musiało być tysiąca. Kilka tysięcy przynajmniej, jeśli nie kilkanaście tysięcy symulatorów lotu, na których by zanim jeszcze powstała ta produkcja, wstępna produkcja, nawet pierwsze kilkaset maszyn, żeby móc wykształcić na tych symulatorach umiejętności pilotażu. I tutaj nie potrzeba by było szkoły wojskowej. Proszę pamiętać o tym, że ja mogę sobie wyobrazić, że ten projekt mógłby być robiony na styku interes państwowy, interes prywatny. Więc w kwestii pilotów, ci piloci mogliby przechodzić przeszkolenie stricte lotnicze na tą konkretną maszynę, a w szkołach cywilnych. Natomiast w momencie, i to stosunkowo szybkie przeszkolenie, myślę, że półroczne maksimum. Natomiast po zakończeniu tego przeszkolenia przechodziliby do szkół lotniczych, które też musiałyby oczywiście powstać, nowe, w tym obszarze niedaleko tego centrum produkcyjnego, do szkół lotniczych, gdzie uczyliby się walki, gdzie uczyliby się tego, co jest potrzebne pilotowi wojskowemu. Słowem, produkcja symulatorów lotu byłaby jakby początkiem, jakby wstępem do produkcji tej wielkiej ilości, bardzo powtarzam jeszcze raz, bardzo tanich lub jeszcze tańszych maszyn. Bardzo niezawodnych przy okazji, bardzo niezawodnych. To mają być bardzo proste silniki. Moi Państwo, im prostsze, tym genialniejsze. Im coś jest prostsze, tym jest lepsze. Naprawdę, możecie mi wierzyć, że tak to jest. Im coś jest prostsze, tym jest bardziej genialne. Ja myślę, że w momencie, gdyby zaczęto produkować na dużą skalę te samoloty, może jeszcze inaczej. W momencie, gdyby podjęto taką decyzję, gdyby najwyższe władze podjęły taką decyzję i ogłosiły to oczywiście wszystkim wobec, no to się zaczęłaby taka awantura jeszcze większa, niż, oczywiście nie trzeba było o tym mówić, że to będzie 80 tysięcy sztuk, wystarczyłoby, że jak się powie, że 10 tysięcy sztuk i tak by była już awantura. Jeszcze większa niż w wypadku Liaoninga, tego biednego, malutkiego lotniskowca. Oczywiście zagrożenie natychmiast na gigantyczną skalę, mimo tego, że te samoloty miałyby się nijak do tych wszystkich amerykańskich super, hiper i tak dalej. Więc trzeba by było, ja uważam, że należałoby wtedy zrobić następujący manewr. Powiedzieć, że się buduje, tak jak w przypadku Liaoninga, samoloty te, nie instruktażowe, tylko samoloty szkolne. Po prostu, samoloty szkolne. Koniec kropka. Samoloty szkolne do samoloty szkolne, zwiadowcze, o, już. To ważne, żeby nie dawać wrogowi, wrogom, bo wrogów Chiny mają wszędzie i na każdym kroku dość, żeby nie dawać wrogowi możliwości do atakowania. I jeszcze jedna rzecz. Ja mówiłem o tym, żeby te zakłady umieścić właśnie gdzieś Sichuan, północny Sichuan, a środny ten Qinghai. Wiecie Państwo, gdzie bym sobie wyobrażał również, żeby te samoloty zostały produkowane, żeby te fabryki były umiejscowione? W górach. Powiecie Państwo, ten pilk już zupełnie zdurniał na amen. Nie, proszę Państwa. Przypomnijcie sobie, co robili hitlerowcy, gdzie umieszczali fabryki zbrojeniowe w czasie wojny, żeby bomby samolotów alianckich nie mogły je dosięgnąć? W górach, moi Państwo, w górach. A hitlerowcy, a Niemcy, hitlerowcy, Niemcy zawsze mieli łeb na karku. Oni myśleli. Oni wiedzieli, co powinno się zrobić. Więc te wszystkie wielkie pagórki po kilkaset metrów wysokości wydrążyć i tam umieścić hale produkcyjne. Oczywiście, hale produkcyjne, a lotnisko? A co za problem? No ale ja wszystkiego w końcu nie będę tutaj podpowiadał. Mili Państwo, mogę sobie w każdym razie wyobrazić taką sytuację, że w momencie, kiedy tych na początku paręnaście, 20, 30 tysięcy takich samolocików, niewielkich, bo one, jak powiedziałem, one mają służyć ku ochronie. One mają być jak te moskity. One mają być jak moskity. One mają zaatakować chmarą i ta chmara ma przerazić. I to, że w tej chmarze, z tej chmary zginie 10 czy 15%, no trudno. Trudno. Toż ja jestem przekonany, że w Chinach znalazłoby się dziesiątki tysięcy ludzi, którzy by byli lotników, przyszłych lotników, którzy by powiedzieli, tak, chcę zginąć za ojczyznę, jeśli zostanie zaatakowana. I taki sposób myślenia, zupełnie odmienny od polskiego sposobu myślenia, mógłby jakby stanowić o sile tej potężnej armii lotniczej, tych pułków lotniczych, których by była masa. I ta masa mogłaby porazić przeciwnika i spowodować, żeby mu się odechciało raz na zawsze atakować Chiny. Mili Państwo, jako że to jest temat, który mnie fascynuje, który kocham, który pielęgnuję w sobie, który jest moim chińskim marzeniem. Bo moim chińskim marzeniem jest to, aby Chiny były bezpieczne w przyszłości. One w tej chwili nie są bezpieczne. One w tej chwili są bezpieczne tylko o tyle, o ile ich przywódcy są w stanie zagłaskiwać innych. Ale pytanie, jak długo można zagłaskiwać? może się okazać, że tamci, których się chce zagłaskać, już się zagłaskać nie będą dawali. I wtedy ci tamci, czyli amerykańskie dowództwo, czy amerykańska władza, jaka by to nie była, może zaryzykować pójście na konfrontację. I chodzi o to, aby próba, intelektualna próba nawet, pójścia na konfrontację była przez nich niezwykle trudna, albo jak najtrudniejsza. Tym utrudnieniem im wydania decyzji o konfrontacji, rozkazu o konfrontacji, byłyby te wielkie ilości malutkich samolocików, które by mogły zniszczyć ich flotę wojenną. Bo o to na razie chodzi, na początku chodzi. Dobrze, proszę Państwa, ja, jak powiedziałem, mogę o tym godzinami, ale to nie jest, tu nie chodzi o to, jak długo, chodzi o to, że powiedziałem o rzeczy, którą może jedna osoba, bo z tą jedną osobą chyba z rok temu o tym rozmawiałem. Natomiast podzieliłem się z tym z Państwem, dlatego że uważam, że nie ma nic ważniejszego na pewnym etapie, ale ten etap już przyszedł, nadszedł, na pewnym etapie rozwoju państwa nie ma nic ważniejszego niż jego bezpieczeństwo. To budowa tych dziesiątków tysięcy malutkich samolotów, małych, nie malutkich, małych, tanich samolotów myśliwskich miałaby spowodować, że Chiny stałyby się pewniejsze w swojej obronie, w swojej warstwie obronnej, podkreślam jeszcze raz, pewniejsze, a Chińczycy mieliby zaufanie do władzy, że dba o ich bezpieczeństwo. I w ten sposób, dziękuję, skończyłem swoją piątą część chińskich marzeń dotyczących budowy samolotu myśliwskiego, taniego, bardzo powszechnego, w dużych ilościach produkowanego samolotu myśliwskiego. Dziękuję Państwu za uwagę, kłaniam się, do usłyszenia.